każdego dnia czyńmy dobro.
Program Fundacji Księdza Orione. Czyńmy dobro.
Drodzy słuchacze, witam Was serdecznie w kolejnej audycji cyklu Każdego dnia czyńmy dobro. Są z Wami ksiądz Janusz, prezes Fundacji Księdza Orione, czyńmy dobro.
Elżbieta Garncarek, koordynator.
Dorota Duszyńska, wolontariusz i darczyńca.
Miesiąc październik to miesiąc poświęcony misjom. Dlatego też podczas dzisiejszej audycji chcemy poruszyć ważne tematy misyjne.
Od samego początku istnienia Fundacji wsłuchujemy się w potrzeby misjonarzy i wspieramy oriońskie dzieła misyjne w Afryce, także w Azji. I szczególnie zależy nam na tym, aby pomoc trafiała do dzieci, które z racji ubóstwa są pozbawione dostępu do edukacji. A to właśnie edukacja jest dla nich szansą na godne życie w przyszłości.
Faktycznie obserwujemy, że wsparcie o naległość dzieci z krajów misyjnych pięknie się w naszej organizacji rozwija przez 18 lat, nawet wcześniej, jeszcze przed założeniem fundacji, też prowadziliśmy w ramach zgromadzenia pomoc dla dzieci w Kenii, tą adopcję. Później przejęliśmy ją w fundacji. Ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie darczyńcy. Zawsze wspominam te początki, to było 20 darczyńców. Pani Jadzia, która jest teraz naszym domem emeryta w Brańszczyku, sama pisała do nich listy ręcznie. No teraz przy tysiącach chyba byłoby to niemożliwe, ale też i dziękujemy za ten pierwszy wkład. Dlatego dziś gościmy w studio Dorotę Duszyńską, która wraz z mężem Krzysztofem wspiera na odległość dziewczynkę z Madagaskaru. Jak się to zaczęło? Skąd się dowiedziałaś o formie tej pomocy?
O formie wspierania dzieci z Madagaskaru, adopcji na odległość, dowiedziałam się od swojego kolegi, który był kiedyś w Kenii, również właśnie z waszą fundacją. Opowiedział mi o tym, jak te dzieci żyją, bo on też się tam udał za swoją rodziną i ja byłam naprawdę głęboko zainspirowana tym, że mój kolega z pracy coś takiego przeżył. Wtedy przekazał mi kontakt właśnie do waszej fundacji, no i kiedy poczytałam sobie na stronie internetowej, widziałam piękną stronę poświęconą adopcji na odległość, gdzie były zdjęcia dzieci, które potrzebują wsparcia. No i tak właśnie trafiliśmy na Matyldę. My zawsze z moim mężem chcieliśmy wspierać dziewczynki, bo ja tak myślę, że rzeczywiście kobiety, dziewczynki na świecie no, mają trudniej, ale żeby nie dyskryminować oczywiście chłopców, to wspieramy też chłopców. Natomiast Matylda, taka z warkoczykami, malutka, chudziutka, no jakoś urzekła nas i stwierdziliśmy, że tak, chcemy wspierać to dziecko. No i później po tym jakby takim poczuciu, że chcemy to robić, pojawiła się myśl i takie pragnienie, żebyśmy chcieli ją kiedyś poznać. No i stwierdziłam, że dlaczego nie zapytać fundacji, czy jest w ogóle taka możliwość. No i po rozmowie z kilkoma osobami okazało się, że tak, że możemy porozmawiać z siostrą, która tam organizuje pomoc i jeśli będzie taka możliwość, no to może nas przyjmą. Więc takie były nasze początki z Matyldą.
Właśnie od 2019 roku już wspieracie Matyldę w ramach tej adopcji, wsparcia na odległość. No i wiadomo, że jako darczyńcy otrzymywaliście cykliczne informacje od fundacji naszej o jej postępach w nauce. Te informacje zawsze nadsyłają nam z misji, my później przekazujemy dla darczyńców. No ale właśnie wiemy, że wasze serca się wyrywały do Matyldy, do jej rodziny. Bardzo chcieliście poznać ich i uściskać w realu. No i ta decyzja zapadła. Już nie pamiętam w którym roku, ale to zaraz powiesz, Dorotko, wyruszyliście właśnie i no opowiedz nam te pierwsze wrażenia ze spotkania.
To było dokładnie 3 lata temu. Trwał jeszcze COVID, więc był też szereg obostrzeń i zaproponowaliśmy to ten wyjazd naszej dwójce dzieci. Młodszy syn, wtedy 16-letni, stwierdził, że dla niego to chyba byłaby zbyt duża przygoda, ale 16-letnia córka, a 14-letni syn wtedy, przepraszam, powiedziała, że tak, że ona chce jechać z nami i chce być też wolontariuszem. Więc pojechaliśmy we trójkę po rozmowie z siostrą Alojzą, która jest tam na miejscu. Po kilku rozmowach, takiej nazwę to rekrutacji tego, czy no, kim my jesteśmy, jakie mamy podejście i tak dalej, wyruszyliśmy do Madagaskaru i zaczęliśmy to organizować. Więc tak to się wydarzyło, byliśmy na Madagaskarze cały miesiąc.
Byliście cały miesiąc, no to jest kawał czasu. I powiedz, Dorotko, jakie tam w ogóle warunki i jak wy się tam zaadoptowaliście, jak to wyglądało na co dzień?
Na co dzień wyglądało to tak, że siostra chciała nam rzeczywiście pokazać, jak żyją siostry, czym się zajmują, żebyśmy mogli też te wiadomości przywieźć do Polski i opowiadać o tym innym i potwierdzać również to, że one świetnie gospodarują, że zawsze z dużą uważnością zarządzają pieniążkami i darami, które my tutaj z Polski między innymi im wysyłamy. Więc pierwszy tydzień spędziliśmy w stolicy, w Antananarivo, tam gdzie siostry mają swój główny dom. Tam poznawaliśmy życie jak gdyby sióstr na miejscu i to też było dla nas niezwykle ważne przeżycie, bo wiecie, uczestniczenie w życiu sióstr, ich codzienności, pomaganie, modlenie się, no to z nimi to jest naprawdę ogromne przeżycie. I, no i dla mnie to były po prostu takie rekolekcje. A potem mieliśmy się przemieścić właśnie do Ankazabu, tam gdzie mieszkała Matylda. No to są 2 dni drogi, bo drodzy słuchacze, musicie wiedzieć, że na Madagaskarze są bardzo trudne warunki transportowe. Drogi to nie są takie drogi jak u nas, one są najczęściej ubite, jeśli są, albo po prostu się jedzie po prostu taką, wiecie, drogą, która po prostu jest naturalna, a asfaltowe drogi są zawsze nierówne i z dziurami. Więc 2 dni przemierzaliśmy Madagaskar, żeby znaleźć się tam na południu Madagaskaru. No i tam spędziliśmy w Ankazabu tydzień wraz z zadaniem, które siostry nam nakreśliły do wykonania, a mianowicie mieliśmy jako rodzina wyremontować taki domek, który siostry nazywają kioskiem. Jest to taki domek, który służy temu, że dzieci tam zakupują pożywienie albo rodzice mogą sprzedawać pożywienie również dzieciom, które mają na to pieniążki, lub wydawać pożywienie, które siostry organizują dla tych biedniejszych dzieci. No i wzięliśmy się do roboty, no i codziennie pracowaliśmy. Mój mąż, ponieważ jest inżynierem, zajął się i elektryką, i remontem. Uczyliśmy też, bo okazało się, że poznaliśmy tatę Matyldy, który pomagał już siostrom tam na miejscu, więc siostra też dała nam zadanie, żeby Krzysiu, mój mąż, uczył Remptę tego, jak wykonywać pewne prace, żeby później mógł też siostrom pomagać. My z Marcysią miałyśmy jeszcze różne prace artystyczne do wykonania, między innymi pomalowanie Matki Boskiej. Musieliśmy zrobić sami zakupy, pojechać na targ, wynegocjować dobre ceny dla sióstr, więc no, tak wyglądało nasze życie, ale przede wszystkim życie z siostrami tam na miejscu wśród, no tak naprawdę na takim pustkowiu, bo to była malutka wioska. To było dla nas niesamowite przeżycie, no i oczywiście poznanie rodziny Matyldy, co się wydarzyło 2. dnia. Oni nas zaprosili do siebie. No i słuchajcie, siostra oczywiście nas uprzedzała, bo mówiła, wiecie, to nie będzie taki dom jak tutaj u nas, to jest po prostu zazwyczaj taka malutka lepianka, tak, to był jeden pokój, taki powiedzmy 2 na 3 metry i tam mieszkała cała rodzina, a wtedy była to Matylda, jej braciszek Marko, no i mama była w ciąży z 3. dzieckiem, no i tata. No i oczywiście przyszli sąsiedzi, no bo chcieli nas poznać, chcieli nas zobaczyć, no bo byliśmy ciekawą atrakcją, wiecie, biali ludzie w odwiedzinach u miejscowych, no to jest coś. No i to był świetny czas, opowiadaliśmy sobie o swoich rodzinach, próbowaliśmy się dogadać, bo po francusku mówiła tylko szwagierka mamy Matyldy, więc no było to utrudnione, ale wiecie, ludzie jak chcą, to się zawsze dogadają.
To jest niesamowite, ale w ogóle przez cały ten tydzień była też okazja, Matylda podbiegała tam do misji? Mogliście, bo to było chyba w czasie wakacji, prawda? Nie było wtedy.
Tak, no niestety były to wakacje, więc dzieci były na wyjazdach i Matylda, właśnie dlatego musieliśmy ją spotkać od razu po przyjeździe, bo ona też wyruszała na swoje wakacje, jechała do swojej rodziny, więc tak naprawdę widzieliśmy ją dwa razy tylko. Zdążyliśmy porobić sobie zdjęcia, poznać jej rodzinę, potem byliśmy z jej tatą. No i mamę jeszcze spotykaliśmy w kościele, bo codziennie też uczestniczyliśmy w mszy świętej, więc no niestety ten kontakt był ograniczony, ale to w ogóle niczemu nie szkodzi, bo wiecie, social media cały czas funkcjonują, nawet tam. Pomimo tego, że no byliśmy naprawdę na takim odludziu i pustkowiu, no to internet działa. No i jesteśmy codziennie w kontakcie na Facebooku z jej mamą, która wysyła nam zdjęcia, informuje nas, co się dzieje, więc wiemy, kiedy są urodziny, kiedy jest wesele we wsi, albo kiedy coś fajnego się tam wydarza.
No i to jest właśnie to, że między darczyńcą a właśnie dzieckiem i jego rodziną mogą się budować takie piękne więzi. Ja tutaj tylko pozwolę sobie wspomnieć właśnie moje spotkanie w Kenii w 2013 roku z dziewczynką, którą wspierałam w szkole podstawowej. Później, kiedy była w liceum, wraz z moimi przyjaciółkami, kilka osób składałyśmy się na to, żeby właśnie wspierać jej edukację. I kiedy poznałyśmy się, zobaczyłyśmy, pojechaliśmy tam do niej do liceum, to było takie wzruszenie, łzy w moich oczach, w jej oczach, uścisk niesamowity, który do dziś pamiętam. I ksiądz Janusz też ma takie różne fajne pewnie wspomnienia z tych spotkań z podopiecznymi.
Tak, na pewno jak byliśmy z całą ekipą, no to przypomnę właśnie o Andrzeju. Myślę, że się nie obrazi, kiedy też równie, bo wszyscy, którzy pojechali, każdy tam wspierał, a więc każdy gdzieś tam szukał to swoje dziecko, które było akurat w roku szkolnym. To było takie niesamowite, kiedy dzieci tam zaśpiewały właśnie, tutaj wspominałem, taką piosenkę w Suahili, że dzisiaj mamy nową Kenię i nowa Kenia potrzebuje nowych, kształconych ludzi, by tą nową Kenię podnieśli do góry. No, robi to takie wrażenie, kiedy zobaczy się taką właśnie, tak jak tutaj Dorota mówiła, zwykłe szkoły, bez okien, bez tych ławek, oni chcą się uczyć. No i Andrzej właśnie w tym samym przejęciu zapomniał, jak się nazywa ten jego przybrane dziecko, nie? No i przylatuje do nas, pytam, jak ma na imię, nie? A my nie mówimy jak na imię, tylko mówimy Walczak, no bo przecież jak syn, no to wiadomo, że jego nazwisko, no to takie żarty, ale było no na pewno sympatycznie, żeby można było zapoznać. Teraz ekipa wróciła właśnie też z Tarnowa i tu z Pleszewa, mówiliśmy z Kenii, gdzie byli również odwiedzić.
Życie składa się z drobiazgów, jak mozaika misterna. Pamiętajmy o tym zawsze, a nie tylko od święta. Każda chwila ma znaczenie, każda życia minuta, by ułożyć z tego całość, trzeba serca posłuchać. Bądź dla innych na co dzień serdeczny, nie myśl tylko o sobie co dnia. Bądź dla innych jak anioł bezpieczny, przecież po to Bóg w serce ci dał. Bądź dla innych na co dzień serdeczny, nie myśl tylko o sobie co dnia. Bądź dla innych jak anioł bezpieczny, przecież po to Bóg w serce ci dał. Życie składa się z drobiazgów, jak mozaika ze szkiełek. każdy dzień jest Bożym cudem, a nie tylko niedzielę. Nie odkładaj na pojutrze najmniejszego uśmiechu. Może ktoś bez twojej wiary nie dopłynie do brzegu. Bądź dla innych na co dzień serdeczny, nie myśl tylko o sobie co dnia. Bądź dla innych jak anioł bezpieczny, przecież po to Bóg serce ci dał. Bądź dla innych na co dzień serdeczny, nie myśl tylko o sobie co dnia. Bądź dla innych jak anioł bezpieczny, przecież po to Bóg serce ci dał.
Każdego dnia czyńmy dobro.
Program Fundacji Księdza Orione. Czyńmy dobro.
Byłem parę dni temu w szkole w Janiszewicach, gdzie jest wolontariat. Wolontariat szkolny, angażują się właśnie pomocy, robili akcję na Madagaskarze. Kury były, siostry z Madagaskaru odwiedziły, a więc ta szkoła tak żyje i się angażuje. I jeszcze może tutaj o tym wolontariacie, może trochę do Doroty parę takich pytań, jakby ona, żeby się ktoś chciał przygotować na taki wolontariat, nie? Bo czasami ludzie się pytają, niektórzy się boją, niektórzy chcą jechać, nie jechać, ryzykować, nie ryzykować. Może parę takich właśnie swoich sugestii jeszcze powiedzieć.
Myślę, że warto to dobrze przemyśleć i oczywiście brać pod uwagę to, że jadąc na wolontariat, warto sobie zadać pytanie, dlaczego ja tam chcę jechać i co chcę tam tak naprawdę zawieść. Nawet nie w sensie fizycznym, materialnym, tak? Tylko bardziej czym ja się chcę dzielić jako człowiek. No my jako rodzina chcieliśmy tam pojechać, żeby pokazać też naszej córce to, że nie jesteśmy pępkiem świata i że są ludzie, którzy potrzebują, żyją zupełnie inaczej, w innych kulturach, czasami nawet i w innym światopoglądzie i warto po prostu się też na to otwierać i warto zawsze dzielić się dobrem tym, które my posiadamy, a oni tego nie mają. No więc my jak jechaliśmy, no to oczywiście zadawaliśmy mnóstwo pytań i fundacji, i siostrze Alojzie, z czym my moglibyśmy tam oprócz naszej dobrej woli i chęci pomocy tam pojechać. No i myślę, że to warto zawsze o to pytać, bo przed wyjazdem też możemy przyczynić się do jakiegoś dzieła, które akurat tam wtedy w tym momencie potrzebuje wsparcia finansowego na przykład. Druga ważna rzecz jest taka, że warto, żebyśmy pamiętali, że jedziemy do zgromadzenia sióstr i jest to i ogromne wyróżnienie, ale też no, trzeba funkcjonować w takim poczuciu, że jesteśmy tam gośćmi i że warto wejść jak gdyby w tą gościnność tego, żeby być z tymi siostrami, żeby pokazywać im też, że chcemy uczestniczyć w ich życiu, tak? Czy też pomagać przy posiłkach, przy gotowaniu, uczestniczyć w tym, co one też robią i jak pracują. No my zawsze byliśmy otwarci, dla nas to była ogromna lekcja i ogromna taka, wiecie, nauka, tak? Tego, jak ci ludzie żyją, jak one funkcjonują i jak można im pomagać. A poza tym ta część też wymiar duchowy, tak? No siostry mają swój rytm, mają swój dzień zaplanowany też pod modlitwy wspólne, pod mszę świętą i dla mnie to też było takie niesamowite, że mogliśmy po prostu w tym uczestniczyć i obserwować, jakie to są wspaniałe, silne, ciepłe i empatyczne równocześnie kobiety oddane i Panu Bogu i drugiemu człowiekowi, więc no, ja mam mnóstwo takich ciepłych wspomnień i ogromną naukę, którą wyniosłam. O czym jeszcze warto pamiętać? Słuchajcie, warto się przygotować pod względem zdrowotnym. Warto przemyśleć, na jak długo tam pojedziemy. Warto, no słuchajcie, dobrze jest też znać język, żeby no, nie musieć jak gdyby obciążać miejscowych osób różnymi swoimi pytaniami czy też potrzebami. Oczywiście siostry służą zawsze i są oddane, natomiast akurat na Madagaskarze mamy tylko jedną Polkę, no więc dla nas to było ogromne ułatwienie, że ja mówię po francusku, moja córka mówiła po francusku, a mój mąż po angielsku. Wprawdzie po angielsku rozmawiało niewiele sióstr, no ale siostra Eloisa obiecała, że będzie więcej sióstr, które się będą uczyły tego angielskiego, żeby więcej osób mogło też jak gdyby uczestniczyć w tym przyjmowaniu wolontariuszy, no bo na pewno to jest dla nich ogromne obciążenie, a siostry zawsze chcą no, usłużyć darczyńcom i wolontariuszom w najlepszy sposób, żeby oni się dobrze czuli. My się tak czuliśmy, byliśmy bardzo zaopiekowani. Zawsze siostry nam oddawały wszystko, co najlepsze. Czasami to wręcz byliśmy po prostu zażenowani, że one po prostu, nie mając czasami wiele, oddają nam wszystko, więc no, to było naprawdę piękne. No i też pod względem zdrowotnym, słuchajcie, pamiętajcie, nie trzeba się specjalnie szczepić, jeśli chodzi o Madagaskar, natomiast warto posprawdzać sobie swój stan zdrowia, wiedzieć, jakie lekarstwa należy ze sobą wziąć, chociaż wiecie, to jest kraj, gdzie w miastach wszystko można dostać i kupić, to też pamiętajmy, że to nie jest aż taki trzeci świat, jak sobie czasami wyobrażamy.
Dorotko, wiemy, że na Madagaskarze nie poprzestaliście i wraz z mężem Krzysztofem w ubiegłym roku wyruszyliście na wolontariat misyjny do Peru. I to działo się z ramienia salezjańskiego wolontariatu misyjnego. No i wiemy też, że to nie był taki wyjazd spontaniczny, tylko była formacja, odpowiednia formacja. Więc jakbyś mogła nam teraz właśnie trochę powiedzieć, jak te szkolenia, formacja wyglądała.
Tak, wyruszyliśmy rok temu z salezjanami. To jest działalność Młodzi Światu, więc my jako seniorzy, bym powiedziała, z tymi młodymi uczestniczyliśmy w ich przygotowaniu do misji. Co było dla nas również ogromną przygodą. Przeszliśmy, słuchajcie, i formację medialną, jak kręcić filmiki, jakie robić zdjęcia, żeby to było ciekawe, żeby móc później się tym dzielić i żeby też fundacje i stowarzyszenia mogły z tego korzystać. Przeszliśmy formację duchową, no bo Salezjanie to Ojciec Bosko, więc no również pod tym kątem jak gdyby to dla nas było odkrycie, bo ja jakoś dużo nie słyszałam wcześniej o Ojcu Bosko, a jest on również związany z księdzem Orionem, więc słuchajcie, no wszystko gdzieś tam się łączy i zazębia. Co jeszcze? Na pewno słuchaliśmy poprzednich wolontariuszy, ich jakieś lekcje, które odebrali od życia, jak postępować, kiedy się coś wydarzy. I złe, i dobre rzeczy, no bo wiecie, kradzież, bezpieczeństwo, to są niezmiernie ważne historie. No i oczywiście zdrowie, tak? No bo jedziemy do krajów, gdzie jest inna flora bakteryjna, inne choroby i trzeba to brać pod uwagę, trzeba wiedzieć wtedy, do kogo się zwrócić, kogo prosić o pomoc. No więc to dla nas też było niesamowicie interesujące. Mieliśmy też przygotowanie psychologiczne, tak? O co zadbać? No bo może się pojawić tęsknota. Tam młodzi jechali czasami na cały rok. My jechaliśmy tylko na miesiąc do Peru, więc no w zależności od tego, na ile się wybieracie na wolontariat, takie przygotowanie jest niezmiernie ważne.
Siostra Aloisa właśnie mówiła, kiedy ostatnio spotkaliśmy, chciała, żeby siostry uczyły się języka angielskiego, a więc to się czuje dobrze z angielskim, no to będzie się mógł przygotowywać, żeby pojechać tam i uczyć siostry właśnie języka angielskiego. Myślę, że nie musi malgaskiego i francuskiego znać, żeby uczyć angielskiego. Właśnie kiedy jak pojechaliśmy do Włoch na język włoski, no to było tylko po włosku. Cały czas. No nie było żadnego polskiego, angielskiego, innego. No to trzeba było się dużo namęczyć, żeby z panią zrozumieć, aleśmy sobie jakoś poradzili, nie? Ale po takim miesiącu można było już rozmawiać. To na pewno jest taki metoda, jest, żeby wszystko było po włosku. Moi kochani, myślę, że do tych tematów jeszcze wolontariatu będziemy wracać. Będziemy mówić, zachęcać, jeżeli nie na Madagaskarze, to myślę, że nawet tak lokalnie, żeby się gdzieś zaangażować. To jest bardzo ważne. Czasami którzy się boją, że to jest dużo czasu, ale czasami może raz w miesiącu, raz na dwa miesiące. Ja się śmieję, bo w jednej organizacji jestem w Warszawie, napisane. No, nie byłem już kilka lat, ale ich wspieram. Co roku płacę składki. Nie, no, to się śmieją ze mnie, no, ale to też jest taka forma takiego zaangażowania. Kochani, myślę, że o tym będziemy jeszcze mówić i myślę, że kiedyś jeszcze wspomnimy o tym naszej formacji u naszych zaprzyjaźnionych księży palotynów, gdzie wolontariusze też odbywali swój taki staż i szkołę. Myślę, że może do tego tematu jeszcze następnym razem wrócimy. No a dzisiaj Wam dziękujemy, że byliście z nami kolejny raz. Pamiętajcie, że dobro zawsze mnoży się przez dzielenie, kiedy niesiemy tą bezinteresowną pomoc. I dziękujemy, życzymy Wam pięknego czasu i do usłyszenia w kolejnej audycji oraz może do zobaczenia może na Madagaskarze, kiedy Dorota sam bierze ekipę, grupę, bo się niektórzy zgłaszają. To nie wiem, czy jest gotowości zabrać tutaj słuchaczy, jeżeli by chcieli lecieć.
Tak, zorganizujemy pielgrzymkę do Madagaskaru.
O, proszę bardzo, nowy temat. Super. Wiem, że Radio Rodzina co roku organizuje tutaj pielgrzymki. W przyszłym roku jadą do Republiki Czeskiej. To mój, ja tam mam taki sentyment, bo to mój pierwszy zagraniczny wyjazd był do Republiki Czeskiej. Wtedy jeszcze była Czechosłowacja. To młodzi może nawet nie pamiętają, ale myślę, że tu są jakieś nowe również pomysły. Byli z Wami ksiądz Janusz, prezes Fundacji Księdza Orione.
Elżbieta Garncarek, koordynator.
Dorota Duszyńska, wolontariusz i darczyńca.
Każdego dnia czyńmy dobro.
Dziękujemy.
Pozdrawiam.
Program Fundacji Księdza Orione. Czyńmy dobro.